Nie ukrywam, że kazania na FSM-ie mówiłem, więc chyba będzie mi łatwiej. Zanim zacznę, chciałem prosić Was o dwie rzeczy, a właściwie o jedną, żebyście, jeżeli możecie, to znaleźli się w sferze oddziaływania jednego z telewizorów, jakie są w kościele, bo one nam pomogą przeżywać to, o czym będziemy mówić. No i jeszcze taka odrobina prywaty. Chciałem z serca ojcu Bartkowi Pawłowskiemu podziękować za to, że w tych dniach udostępnił mi swój tak cenny i strzeżony album rodzinny i że w tej prezentacji niektóre z tych zdjęć z jego rodziny mogłem wykorzystać, co jest dla mnie bardzo ważne i też tak świadczy o tej życzliwości, jaką od lat mamy. Zastanawiałem się, o czym powiedzieć, no i też chyba, żeby nie zjeść komuś cudzego tematu, postanowiłem powiedzieć Wam o tym, co dla mnie znaczy słowo odnalezieni. W kontekście tego wszystkiego, co przeżywamy, w kontekście FSM-u, w kontekście Roku Miłosierdzia, może nawet trochę rocznicy 1050. Chrztu Polski. Ale chciałem Was zaprosić, żebyście się w tych poszczególnych krokach także starali odnajdywać. Ze swoim życiem, ze swoimi przeżyciami, ze swoimi emocjami, ze swoim tu i teraz. Jestem przekonany, że każdy z nas, przyjeżdżając na Kalwarię, przynosi ze sobą pewien bagaż. Jeden może być lekki, przyjemny, miły, ale jest też ten bagaż drugi, który jest trudny, którego nie chcielibyśmy za sobą ciągnąć i który bardziej niż plecak przypomina kotwicę, która nas gdzieś spycha, odciąga od Pana Boga, odciąga także od radości. Co więc zrobić, żeby dać się odnaleźć? Co zrobić? Przeżyjmy te kroki razem. Krok pierwszy. Uznaj. To trudne. Uznaj, że się zgubiłeś. Tak naprawdę te kroki zgubienia się mogą być bardzo różne. Ale ważne jest, aby zauważyć, że w swoim życiu nie jest wszystko tak, jak powinno być. Że nie wszystkie przestrzenie, drogi, że nie cały ja jestem dobry, święty, oddany Panu Bogu, może nawet uczciwy. Ten pierwszy krok jest krokiem trudnym. Trudnym. Dlatego, że w pewnym sensie każe nam spojrzeć w swoje ciemne przestrzenie. Zobaczyć w nas nie to, co jasne, radosne, ale zobaczyć w nas prawdę pisaną wielką literą. Od 10 lat obserwuję FSM jako niecodzienne wydarzenie. Dlaczego? Bo przyjeżdża około 1000 młodych ludzi i nagle mogą zdjąć maskę. Nie muszą udawać tego, kim są. Choć czasami udają w domu, w szkole, w otoczeniu, na ulicy. Tutaj nagle czują się wolni, bo zdejmują tą zeskorupiałą maskę, którą noszą przez cały rok. Ale gdy ją zdejmują, odkrywają też, że być może nie wszystko jest w nas takie doskonałe. Na przykład, że pogubiliśmy się w labiryncie życia. Że te ściany i mury, które są dookoła, stały się nagle za wysokie. I że nie widać tego, co najpiękniejsze, światła. Tym murem, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, jesteśmy często my sami. Na przykład nasze ambicje. To coś, co jeżeli jest zdrowe i właściwe, pozwala nam w dobry sposób kierunkować swoje życie. Ale jeżeli nas przerasta, jeżeli jest być może nakładany przez kogoś na zasadzie spodziewałem się po tobie, a może nawet córko, synu, liczyłem, że będziesz inny, staje się czymś, co zaczyna niszczyć, co sprawia, że się gubię. W tym gubieniu czasami także brakuje nam właściwego kierunku. Co jest tym kompasem, który mogę wziąć w swoje dłonie i kompasem, który niezawodnie wskaże północ. Na podstawie tego kierunku mogę określić wszystkie inne trasy mojego życia. My, seniorzy, wzrastaliśmy w świecie, gdy, jak mi się wydaje, łatwiej było odnaleźć ten kierunek, wiecie? Łatwiej. Wy wzrastacie w świecie, gdy tych kompasów jest bardzo wiele. Część z nich pokazuje dobry kierunek, ten właściwy. Ale część z nich, i o dziwo, można je odnaleźć w tym samym miejscu, pokazuje złą drogę, niewłaściwą. Internet, pisany wielką literą, to chociażby przestrzeń, gdzie możecie odnaleźć te różne kompasy. I pewnie wiecie o tym doskonale, że są tam takie, które prowadzą na bezdroża i są tam też takie, które wskazują na Boga. Na Boga. No właśnie, kierunek. I jeszcze jedna rzecz. Okoliczności życia. Czasami nazbiera się ich dookoła tyle, że niczym burzowe chmury kłębią się gdzieś nad twoją głową. Jest źle? Przychodzi dzień i okazuje się, że jest niby jeszcze gorzej. Bo ktoś zawiódł, bo czego innego się spodziewałeś, bo liczyłaś na słowa przyjaźni, pociechy, może miłości, a relacja okazała się zwykłym kolesiostwem. Bo może także zawiodłaś się, czy zawiodłeś na sobie, bo chciałeś być inną, inny. Nie udało się. Do tego dochodzi to wszystko, co nasi bliscy określają jako okoliczności życia. Choroby, cierpienie, alkohol, przemoc. Zło. Zło, na które jesteśmy narażeni. I w tym wszystkim tych okoliczności jest pewnie więcej. Ważne jest, żeby uznać, tak w pokorze serca, może nawet jeszcze bez mówienia Panie, ale samemu w sobie, zgubiłem się. Nie wiem, gdzie jestem. Ciemno, ciemno. Wtedy czas na krok drugi. Wcale niełatwy. No właśnie. Znów uznaj, widzicie, co tym razem, że sam nie dam rady, że nie wyjdę, że nie poradzę sobie, że potrzebuję pomocy. Że już wyczerpałem złote rozwiązania, jakie miałem w swoim życiu. Przed tym uznaniem, że sam nie dam rady, często przychodzi rozpacz, która dotyka bardzo boleśnie. Strąca gdzieś na dno, bo nie widzimy światła Boga. Przychodzi beznadziejność. To czysty przypadek, chciałem powiedzieć. Beznadziejność. To zdjęcie z dzieciństwa mojego przyjaciela pokazuje głowę pochyloną w dół. Beznadziejność. Człowiek nie patrzy wtedy do góry. Śmiejecie się, ale ja wiem, że się w tym często odnajdujecie. I w tym drugim kroku przychodzi jeszcze jedna rzecz. Przychodzi jeszcze samotność. Sam jeden. Zadam wam to pytanie. Czy odnajdujecie się w jednym z tych uczuć? Pewnie tak. Pewnie tak. Czas na krok trzeci. W tym kroku zbliżamy się już do tego, który może pomóc. Uznaj. Po tym, jak uznałeś, że się zgubiłeś i że sam nie dasz rady, że potrzebujesz pomocy. Że w tej wspinaczce na kolejny szczyt twojego życia musisz odnaleźć kogoś, kto poda ci rękę. Kto już ten szczyt osiągnął. Kto wszedł na tą skałę. Kto już zobaczył wschodzące słońce. Kogoś, kto ci pozwoli wyjść z mroku. Kogoś pisanego wielką literą. Kogoś, kto doświadczył zmartwychwstania. Doświadczył zmartwychwstania. I wyciąga cię z mroku. I wtedy, jeżeli zobaczysz choć skrawek jego dłoni, a może jedynie blask jego szaty lub frędzle jego płaszcza, powiedz wyraźnie: nie bój się tego. Potrzebuję twojej pomocy. Możesz to uczynić w różnym języku. To już jest mniej ważne. W tym kroku wchodzi też coś, o czym chciałem powiedzieć, a co jest ważne. Krok czwarty. Uważaj. Tu może pojawić się ktoś, kto będzie chciał, byś zaczął eksperymentować. Nie eksperymentuj. Po pierwsze, nie eksperymentuj sam. Ze swoimi uczuciami, relacjami, niewłaściwie oddanymi komuś, a może nawet z sercem, które zbyt naiwnie składasz w czyjeś ręce. Nie eksperymentuj sam. Nie eksperymentuj z szalonymi profesorami. I tutaj chciałem powiedzieć, że są oni różni od świata duchowego, gdzie mamy dzisiaj jogę, reiki i przeróżne dziwactwa, poprzez świat uzdrowienia fizycznego, medycznego, gdzie wkrada się kultura wschodu, nietożsama z nami, a często nawet niosąca namacalne przykłady zła. Nie eksperymentuj. Nie daj się w tym momencie skusić. To jest jeszcze ten ostatni moment, gdy zły duch, widząc twój upadek, twoje pogrążenie, twoje ciemności, będzie chciał cię łapnąć. No i wreszcie, nie wchodź w relacje ze złem. Jego się nie da oswoić, tym symbolicznym banankiem. Nie da się. Uważaj, nie podejmuj dialogu, nie wchodź w kompromisy, nie wchodź w myśli o grzechu. On się zawsze od tego zaczyna, od tego. Nie oswoisz, nie oswoisz. Dzięki za zdjęcie. Krok piąty. Wołaj, wołaj. Ratunku. Wołaj. Help. Nadawaj sygnał SOS. Mów Bogu o swoim zagubieniu. Mów. On szuka. Te 5 dni to szczególny moment, gdy Bóg będzie cię szukał. Już to zaczął. Wołaj. Czasami to wołanie jest nieme. Bez słów. Ba, najczęściej to wołanie osoby rzeczywiście dotkniętej dramatem jest nieme. I tu chciałem wam powiedzieć, może nieco odchodząc od tematu, że w czasie tego FSM-u być może ty masz także odnaleźć kogo, kto takim niemym krzyku woła o pomoc, o miłość, o akceptację, o przyjęcie. A może po tych 5 dniach doświadczenia Boga masz wrócić do domu i zobaczyć, że kimś, kto tak woła o pomoc, jest twoja mama albo twój tata, albo ktoś z twoich sąsiadów. Może tak być. To wołanie jest często nieme. Zadaj sobie pytanie, jak wołasz i ty, i jak wołają inni. Czy dość głośno, czy natarczywie. Wtedy możesz przejść do kolejnego kroku. Szósty, również ważny. To jest też krok, który jest dla mnie bardzo istotny, mogę wam powiedzieć tak osobiście. Dlatego, że w swoim życiu doświadczyłem tego, że Bóg zawsze mnie szuka. Ale nie zawsze doświadczyłem tego, że ja chcę, abym je odnalazł. Nie zawsze doświadczyłem tego, że się przed Nim nie ukrywam. No właśnie, nie ukrywam. Szalenie istotny krok. Czy potrafię być taki jak, no właśnie, zauważalny? Czy potrafię ubrać tą odblaskową kamizelkę modlitwy? Czy potrafię krzyczeć przez słowo? Czy potrafię błyszczeć przez światło, moc ducha? Czy chcę, żeby ten Bóg mnie odnalazł? Czy chcę? Myślę, że to jest jedno z najistotniejszych pytań, jakie powinniście sobie dzisiaj zadać. Ja tego doświadczyłem. To nawet nie moja wiara, to już wiedza, że w ciągu FSM-u przez 10 lat je tu przeżywaliśmy z Bartkiem, z Michałem, że w ciągu FSM-u Bóg bardzo mocno chce działać w tobie. I to nie On jest przeszkodą. Nie On. Najczęściej te przeszkody to jesteśmy my. Nasze blokady, nasze lęki, nasze zamknięcia, nasza nieufność. Ale jeżeli zaczniesz wołać, błyszczeć, krzyczeć, otwierać serce, a może po prostu dać Mu wolną rękę do działania, to przyjdzie. I wtedy krok siódmy, ostatni właściwie. Cieszycie się, że kończę? Jeszcze mogę mówić, pokazał Baciu. Przestrzegaj procedury. Przestrzegaj procedury. Chciałem dopisać medycznej, ale się nie zmieściło. Tak powiem szczerze, byłyby za małe czcionki. Rok temu w sierpniu w naszym klasztorze zagościła taka mała walizeczka. Widzicie ją teraz, a ja ją mam w swojej dłoni. Niewielka, waży może z 2 kilogramy. Oczywiście sama z siebie nie może wszystkiego zrobić. Natomiast przy udziale człowieka to niewielkie urządzenie, który jest automatycznym defibrylatorem, ale trudne słowo. Automatyczny defibrylator. Ćwiczyłem. Przy niewielkim udziale człowieka to urządzenie ratuje życie. Zaskakuje mnie w jaki sposób. Wiecie, w jaki sposób działa defibrylator? Otóż wyobraźcie sobie, że jak człowiek ma zawał, to nie jest tak, że jego serce nie bije, wiecie? Ja zawsze myślałem, że serce przestaje bić i że defibrylator, czyli urządzenie, które 2 elektrodami wysyła impuls elektryczny i pobudza serce, że uruchamia to serce. Wiecie, że tak nie jest? Myśmy rok temu przeszli szkolenie. Okazuje się, że serce człowieka, który umiera, bije, ale strasznie szybko. Pojawia się tak zwany często skurcz, trudne słowo. 100-200 uderzeń na minutę, ono się nie zaciska, ono drga, nie pompuje krwi. Człowiek umiera. I wiecie, co robi defibrylator? Straszną rzecz. On zatrzymuje serce. Naprawdę. Ten silny impuls elektryczny na chwilę zatrzymuje serce, po to, żeby ono mogło po chwili przerwy zacząć bić we właściwym rytmie i pompować krew. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem, bo jest PCK i medycy z tyłu. Tak to działa. Czasami też Bóg do ciebie przyjdzie z takim defibrylatorem. Och, trudne słowo. I zatrzyma, naprawdę zatrzyma, bo przyjeżdżasz tutaj właśnie taki rozdygotany, bo szkoła, bo dom, bo relacje, bo problemy, bo tyle na głowie, bo tyle ludzi, którym możesz pomóc. I Bóg to drganie zatrzymuje, bo widzi, że w tym wszystkim może pomagasz innym, owszem, ale sam przestajesz żyć. Sam przestajesz żyć. Żyć z wielkiej litery. Teraz będzie plansza reklamowa naszego defibrylatora. To tak, żeby trochę wyluzować. To nie jest Baciu za chudy. Ostatnia rzecz. Od tego miałem zacząć, a powiem to wam na koniec. W 2006 roku wszedł na ekrany kin film w dziwnym tłumaczeniu polskim Patrol. The Guardian, to jest tytuł angielski. Film leciał na FSM-ie parę lat temu. Nie wiem na którym, bo już nie pamiętam. Ktoś z was może oglądał? No, nieważne, że nie oglądaliście. Opowiem.
Jak kończ, dopiero się rozgrzewa.
Fajny motyw jest w filmie, wiecie? Hollywoodzki film, taka klasyczna komedia, sensacja. Nie komedia, sensacja. No ten pan, którego gra Kevin Costner, na którego mówią Bosman albo Strażnik, jest ratownikiem, płetwonurkiem. Pracuje na najtrudniejszym morzu, na Morzu Barentsa. Ratuje tych, którzy się topią, toną. Świetne sceny, rozszalałe morze, wielometrowe fale, czarno dookoła. I on ratuje tych ludzi. I ma też swojego ucznia, to ten po prawej stronie, którego teraz widzicie. No uczy go, wiadomo, tam survival, taki ekstremum. To, co kiedyś z Baciem raz przeżywałem, jak mieszkaliśmy razem w pokoju. No, nie było łatwo, nie? Natomiast ten film się nie kończy hollywoodzko. Ten film się nie kończy hollywoodzko. Nie chciałem wam puszczać tego, bo nie ma czasu. Oto jest jedna z ostatnich scen, gdy ten ratownik wyciąga swojego ucznia. Można prosić następną. I jak widzicie, wychodzą z wody na linię. Na linię. I to jest taka klasyczna scena, ale według mnie bardzo mocna. Ten Bosman ginie. On ginie. Ta lina nie wytrzymuje ciężaru dwóch osób. Więc on się odcina z tej liny, żeby ocalić ucznia. Żeby on żył. Jak zobaczycie następną planszę, to pewnie doskonale pojmiecie, kto jest dzisiaj tym ratownikiem. Dla ciebie. Zwłaszcza w tym roku miłosierdzia. Kto rzeczywiście oddał życie. Odciął się, byś mógł żyć. I ten ktoś, którego różnie sobie możemy wyobrazić, dziś jest tutaj. Amen.